drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 25 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dosyć zduszeniem Afryki. To nie jest kopalnia, którą trzeba eksploatować, ani ziemia do plądrowania, powiedział papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie, powtarzając słowa, jakie wypowiedział w tym roku w Demokratycznej Republice Konga. Apelował do wiernych: nie zapominajcie o ubogich. W katechezie wygłoszonej na placu świętego Piotra papież mówił o świętym Danielu Kombonim, włoskim biskupie żyjącym w XIX wieku i apostole Afryki. Franciszek przypomniał jego słowa o ludach tego kontynentu. Zawładnęły moim sercem, które żyje tylko dla nich. Umrę z Afryką na ustach. Papież podkreślił, że czasy, w których żył ten święty, były naznaczone koszmarem niewolnictwa. Niestety dodał, niewolnictwo, podobnie jak kolonializm, nie należy do przeszłości. Jak zauważył, w Afryce rozdartej przez wiele konfliktów zapanował obecnie kolonializm ekonomiczny, równie zniewalający. To dramat, wobec którego bardziej rozwinięty ekonomicznie świat często zamyka oczy, uszy i usta, mówił Franciszek. Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w Vademecum wyborczym katolika, opublikowanym przez Radę do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. W Vademecum podkreślono, że udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wskazano. Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do nauki społecznej Kościoła, przypomina w dokumencie podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach – samorządowym, krajowym, europejskim – będą odbywać się w najbliższych miesiącach, czytamy w Vademecum. Według Rady do Spraw Społecznych obowiązek wyborczy wymaga odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego, który nie pozwala na kompromisy. Takie postaci jak ksiądz Wacław Bliziński są obecnie bardzo potrzebne osobom świeckim i jako wzór dla duchownych, mówił na konferencji prasowej w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie Andrzej Piotrowicz, prezes zarządu pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa. Stowarzyszenie jest organizatorem pierwszej edycji kongresu księdza prałata Wacława Blizińskiego Herbu Korczak. W tym roku przypada setna rocznica uchwalenia przez Sejm II Rzeczpospolitej pierwszej kadencji ustawy regulującej kwestie prawne związane z opieką społeczną. Głównym jej inicjatorem był ksiądz prałat Wacław Bliziński Herbu Korczak. Ze względu na zdobyte wieloletnie praktyczne doświadczenie w swojej spółdzielczości i pracy społecznej na wsi, która przeciwstawiała się rusyfikacji, ten legendarny kapłan był w całej II Rzeczpospolitej powszechnie uznanym autorytetem wcielenia w życie katolickiej nauki społecznej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Polscy historycy podają, że w 1939 roku na Pomorzu Niemcy zamordowali od 20 do 40 tysięcy osób. Ofiarą zbrodni pomorskiej padła też siostra zakonna, córka Jana Kotowskiego i Zofii Zbarskich, Alicja Kotowska. W 1918 roku wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej i będąc już studentką medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, wzięła udział jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża w I wojnie światowej. Potem wstąpiła do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, przyjmując imię Alicja. Podjęła pracę jako nauczycielka i po zdobyciu wymaganych kwalifikacji była przez wiele lat dyrektorką w Wejherowie. 24 października 1939 roku została aresztowana przez gestapo i przewieziona do wejherowskiego więzienia. Nieco ponad dwa tygodnie później została rozstrzelana przez Niemców w Lasach Piaśnickich, najprawdopodobniej podczas wielkiej egzekucji przeprowadzonej w dniu 11 listopada 1939 roku. Tego dnia widziano ją po raz ostatni, gdy na więziennym podwórzu wchodziła do samochodu ciężarowego wraz z grupką dzieci żydowskich, które trzymała za rączki, dodając i motuchy. Ciała siostry Alicji nigdy nie odnaleziono, lecz w czasie powojennych ekshumacji z jednej z mogił w Piaśnicy, teraz jest to grób numer 7, wydobyto różaniec, jakie nosiły przy pasku siostry zmartwychwstanki. Jej historię przypomina dziś Anna Rębas, odwiedzając gimnazjum w Wejherowie.
Tu już jesteśmy na parterze szkoły, może włączę światło, bo ciemności trochę. Tu jest mój gabinet, ja może wejdę i wyciągnę, powinnam mieć klucz od księgowej, bo księgowej nie ma dzisiaj, bo właśnie to jest jedna z tych sióstr, do kiedyś Wałdu wyjechały, to ta, która kierowała właśnie tym czerwonym samochodem, ale chyba będę miała klucz do gabinetu i wejdziemy tam nawet. Tam jest miejsce wyprowadzenia, nie? U góry siostry Alicji Kotowskiej, beatyfikowanej przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.
Jest, to jest. Tak, mam taki awaryjny. W razie jak trzeba wejść, także zaraz tam otworzę. Dzisiaj nie ma tutaj dzieci, nie ma obcych ludzi, więc nikt się nie dostanie. O, i to było bezpośrednie wyjście, więc to pewnie był taki jeszcze hol wejściowy.
Początkowo, zanim ten strych podwyższyły, siostry mieszkały w klasach lekcyjnych. Siostra Alicja zresztą też. I znajdujemy się w tej chwili właśnie na terenie tej dawnej szkoły. I tutaj, nie wiem, chyba jest zamknięte, bo my raczej zamykamy klasy lekcyjne. Tak, niestety. W każdym razie tu jest sala lekcyjna, w której w tamtym czasie mieszkała siostra Alicja.
Siostra Alicja Kotowska troszczyła się bardzo o patriotyczne wychowanie młodzieży. Jej postawa zaprowadziła ją przed pluton egzekucyjny w Piaśnicy. Niemcy niszczyli wszystkich, którzy mogli, potrafili, chcieli bronić polskości. Mieli doskonałe informacje o duchownych z tego terenu, a działalność i postawa dyrektorki Wejherowskiego Gimnazjum była im doskonale znana. Opowiada mi Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum w Piaśnicy.
Niemcy, kiedy przyszli aresztować siostrę Alicję do domu sióstr Martystanek, to ostatnimi słowami, które siostra Alicja wypowiedziała, będąc już wyprowadzana na zewnątrz, były znamienne słowa, które mówią o całej postawie i o osobie. To były słowa następujące. Przebaczam Franciszkowi. Franciszek był człowiekiem, który pracował na rzecz sióstr. W związku z tym mógł znać różne sytuacje, które mogły posłużyć Niemcom jako pretekst do aresztowania siostry Alicji.
Z nią zakopywał naczynia liturgiczne.
Tak, to prawdopodobnie potem był pretekst aresztowania siostry Alicji. Ale proszę zwrócić uwagę, że siostra Alicja nie miała czasu, żeby się dowiedzieć, kto ewentualnie był sprawcą tego aresztowania. Ten taki akt bezwarunkowego przebaczenia mówi nam dużo o osobie. W zasadzie wydawałoby się, że ta okrutna śmierć człowieka, który na pewno był świadom, że jeżeli chodzi o błogosławioną siostrę Alicję, że z rąk oprawców już może nie wrócić, a na pewno nie wróci, to niesamowite, że nie czuła taka osoba lęku, czuła wręcz spokój i była tak poukładaną wewnętrznie i ufną osobą, że potrafiła w takim momencie człowiekowi, który był sprawcą tego nieszczęścia, po prostu przebaczyć. Ale symbolicznie nadała też temu cierpieniu jakiś sens. Z bezsensownej śmierci, okrutnej, które zgotowali jej Niemcy, nadała swojemu cierpieniu sens, mówiąc, że swojemu oprawcy po prostu przebacza.
Alicja Kotowska to jej imię, które przybrała wstępując do zakonu, bo miała na imię Maria.
Miała na imię Maria, a w domu nawet wołano na nią Marylka. Nie byłam w Warszawie na beatyfikacji siostry Alicji. Siostra Alicja rzeczywiście została beatyfikowana wśród 108 męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II.
No, byli tam również kapłani, którzy zginęli tutaj na wybrzeżu.
Tak, to było wielkie wydarzenie dla Pomorza, dlatego że tu na Pomorzu też zginęło cała kapituła pelplińska, czyli cała głowa kościoła katolickiego pelplińska zginęła, 23 księży. Jeden tylko ksiądz, profesor Sawicki, przeżył, natomiast reszta księży zginęła. Zresztą procentowo była to warstwa duchowna, była warstwą procentowo społeczną, która spośród siebie straciła najwięcej osób, warstwa duchownych oraz warstwa nauczycieli.
Uczennice Alicji Kotowskiej, siostry Alicji Kotowskiej jeszcze żyją, zmartwychwstanki, pamiętają jeszcze czasy, kiedy teraz pewnie już mają około 100 lat, mogą mieć, żyją jeszcze chyba dwie czy trzy?
Powiem szczerze, że czytałam wspomnienia uczennic i sama się zastanawiałam, takiej wiedzy nie mam, czy jeszcze ktoś z uczennic. Myślę, że jeszcze pojedyncze osoby mogą żyć i jakieś słuchy dochodziły do nas. Postaramy się też dotrzeć do takich osób. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że to będą już wiekowe osoby, gdzieś mniej więcej w wieku mojej mamy, która ma 83 lata, pewnie starsze, ponieważ to było liceum, gimnazjum. W związku z tym no, myślę, że może pojedyncze osoby jeszcze żyją.
Jak po wojnie siostry już uruchomiły tak ostatecznie tamtą nową część budynku, to tam zostało dobudowane wejście główne do domu i to wejście zostało zamurowane. Jak może przejdziemy na zewnątrz, tam są takie tablice upamiętniające właśnie to miejsce wyprowadzenia i nawet widać inny kolor cegieł, tak jakby dobudowane właśnie później. Jesteśmy na drugim piętrze, nad nami już jest tylko to piętro, o którym wspominałam, dobudowane. Tu niestety już zamknięte, dalej jest klauzura. W każdym razie klatka schodowa ciągnie się do trzeciego piętra i tam była właśnie kaplica. I siostra Alicję tą klatką tutaj hitlerowcy sprowadzili na dół. Tymi schodami siostra Alicja schodziła. Słychać jak tupią. One były znaczy w ogóle są kamienne pod płytkami, więc też tak pewnie jeszcze większy tupot był. Wiadomo, podkute buty hitlerowców. Idziemy jeszcze piętro niżej. Tutaj to już to mówiłam, tu pokój był, w którym siostra, znaczy sala lekcyjna, w której siostra Alicja mieszkała. Schodzimy na parter i w tej chwili chcemy iść na chwileczkę do kaplicy. Tam tak. Są teraz modlitwy.
Tak, tak.
Mhm. A to szkoda, że ja zamknęłam drzwi, będzie zaraz dzwonek na modlitwy za 5 minut. Tak. I potem pani jeszcze chciałaby się z siostrą spotkać. Siostra ma siły, prawda?
Co?
Siostra ma siły. Tak?
No, pan, jak Pan Bóg chce tego, to będę miała siły. Oni szli schodami z góry w tu, a ja przy boku przy nich. Ja niczego nic nie bałam. I wtedy jak myśmy byli blisko, tu na tym dole, tu stała figura świętego Józefa, tam stał bukiet. I proszę pani, jak ten bukiet, jak oni przychodzili, to ten bukiet jeden temu Niemcowi spadł na ramię. I ta woda się rozlała, to wszystko. Oni się tak obejrzeli, ale widzieli rzeczywiście, że nikt tego bukietu na nich nie zrobił, a ten bukiet nigdy nie spadł. A wtedy nie spadł. No, oni tak myśliwe, oni szli tu, ja, a zaraz z boku przy nich, a siostra Alicja mieli w środku. A jeden gestapowca z tej strony, a ja przy tym gestapowcu. I ja sam stopę przy siostrze Alicji z boku, cały czas na nie. Całkowicie spokojna, nic, bo powiedziała, proszę sióstr, ja chcę pierwsza iść za wszystkie siostry. Nie żeby siostry, tylko ja za siostry. I Pan Bóg jej wysłuchał i ją zabrał. No jak ją do tej piaśnicy zabrali, no i rzeczywiście 11 listopada myśmy tylko słyszały, jak te strzały padały.
Właśnie to było to główne wejście. Są teraz tutaj tablice upamiętniające, że tym wejściem wyprowadzono siostrę Alicję. Po deszczu to słabo widać, ale można tam to wyczytać. Pamięci, tak? Siostry Alicji Kotowskiej z Zmartwychwstanki, aresztowanej przez gestapo 24 października 1939 roku, rozstrzelanej w Lasach Piaśnickich 11 listopada 1939.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Jak ewangelizować w dzisiejszym świecie? Na to pytanie będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum Alfa, które odbędzie się w październiku w Gdańsku. Dzisiaj w programie W drodze przybliżymy, czym są kursy Alfa, jak są organizowane i dlaczego warto się na nie wybrać. Redaktor Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiadały współorganizatorki forum oraz samych kursów Marta Grocholska i Lena Konczal.
Kurs Alfa. Dużo się o nim mówi, dużo się słyszy. Nawet widać banery, że są zapraszające na kurs Alfa. Co to takiego jest?
Kurs Alfa jest takim narzędziem ewangelizacyjnym, który jest w swojej strukturze bardzo interesujący i ciekawy, bo jest świeżością na to, żeby otworzyć ludzi na wiarę i na to, co tak naprawdę jest naszą bazą chrześcijańską.
na podstawie relacji, na podstawie przyjaźni człowiek też odkrywa potem przyjaźń Pana Boga. I jest taki bardzo właśnie przyjazny, dlatego że niczego nie wymaga od uczestnika. Uczestnik nie musi nic wiedzieć, może mówić, co mu się podoba. Nikt tam nikogo nie krytykuje. Po prostu jest taka atmosfera bliskości, przyjaźni, akceptacji, szacunku do drugiej osoby i po prostu miłości Pana Boga, którą człowiek przekazuje człowiekowi.
Ludzie przychodzą na różnych etapach swojego życia, czasami też z ciekawości, a spotykają się z takim obrazem akceptacji, troski, bo alfa składa się z takich trzech fajnych elementów, które rzadko widujemy na różnych kursach, czyli z posiłku, z filmu i z dyskusji.
Ten kurs jest taki nietypowy.
Bardzo.
Ten klimat bardzo domowy, jak się wszyscy spotykają. Gdybyśmy troszeczkę opowiedzieli, jak te kursy wyglądają.
Ten kurs jest dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, od statusu społecznego i z otwartością spotykają się również w momencie, kiedy wejdą, te drzwi pierwsze przełamą, bo są zaopiekowani przez ekipę. Ten czas jest spędzany na luźnych, fajnych, relaksacyjnych rozmowach. Dopiero później następnym etapem jest film albo wykład, bo można przyjąć formę i jedną, i drugą. A w trzecim etapie jest dyskusja, ale ta dyskusja jest też w takiej wolności i to jest całe też serce tego kursu, że jest wolność wypowiedzi. Nie ma głupich pytań na Alfie, tak? Możesz się pytać o wszystko i spotkasz się z akceptacją i z miłością od strony ekipy i wolnością, bo jeśli na przykład zderzysz się z tym, że ci się kurs na jakimś etapie nie spodoba, to masz możliwość przerwania i nikt nie będzie miał pretensji. Cała droga do tej dobrej nowiny, jaka jest końcowym elementem kursu Alfa, do relacji z Panem Jezusem, jest stopniowo i w zależności bardzo takiej indywidualnej, nie? Bez przymusu.
Nazywamy się nawet tak, że jesteśmy gospodarzami i to są nasi goście, że to jest tak jak w domu, przychodzą goście do gospodarza, gospodarz po prostu jest dla nich życzliwy, przyjmuje ich tak jak serdecznych przyjaciół w swoim własnym domu. Może się odbywać w różnych miejscach i też taką mamy specyfikę, że z tym samym kursem on troszeczkę się może różni, jeśli chodzi o organizację, ale o sedno jest takie samo. Jest kurs dla młodzieży, kurs też w realu. Od czasów pandemii w ogóle weszły kursy online, bardzo piękne. Ja również osobiście też byłam z tym samym kursem w więzieniu, więc są różne konteksty, ale sedno jest to samo.
Kto przechodzi na takie kursy?
No najróżniejsze osoby. Najpiękniejsze jest to, że kurs jest stworzony tak naprawdę dla osób niewierzących. To jest źródło i po to jest ten kurs, żeby poznali prawdziwy obraz Pana Boga, który jest często zakłócony. My mamy bardzo zakłócony obraz. Ja sama wydawało mi się, że byłam osobą wierzącą. On mnie zaskoczył właśnie swoją strukturą, swoim takim cyklem, bo te treści, to jest dosyć spory, dużo czasu, bo 15 spotkań, ale te treści są odpowiednio dobrane i stopniowo te tematy, które są poruszane w trakcie tego cyklu, docierają do człowieka. W Żukowie akurat robimy dosyć aktywnie już od początku, od 5 lat, kurs również dla młodzieży. Młodzież swoją strukturą tego kursu jest zachwycona, bo to głównie chodzi o relacje. My czujemy się bardzo samotni w swoich wnętrzach, czasami nawet w własnych domach i jak spotkamy się z czymś innym, z czymś nowym, za czym idzie pełny żołądek, fajne, ciekawe treści, sympatycznie ludzi, no to to jest to.
Tak się zastanawiam, kurs dla niewierzących, jak ich zachęcić do tego, żeby przyszli, jak ich zanęcić, czym zapraszacie?
Takie mamy doświadczenie, że pomimo różnych reklam, banerów, gdzieś tam mediach społecznościowych, to jednak indywidualne zaproszenie najbardziej jest tutaj skuteczne. Zapraszają ludzie, którzy sami przeszli kurs i się zachwycili, coś ich tam dotknęło i oni są wtedy naprawdę żywiołowie, zapraszają swoich znajomych, każdego nawet, kogo spotkają. No. I nigdy nie wiemy, kto odpowie. Dlatego próbujemy do wszystkich, nie zniechęcamy się, bo wiemy też, jak po prostu kurs Alfa przemienia życie. I już widzieliśmy to tyle razy, że dlatego chcemy to proponować ludziom, bo jest nowa jakość życia. Nazwa Alfa to jest po prostu pierwsza litera alfabetu, czyli jest taki zupełnie, zupełnie podstawa, od czego my zaczynamy. I właśnie to, co mówiła tutaj Marta, że nie ma żadnego nacisku, że jak chcesz, możesz przyjść raz. Otóż ludzie czasami przychodzą raz i sobie myślą, więcej może nie przyjdę, bo zobaczę, co to jest. Ale zostają, bo im się podoba.
W październiku duże wydarzenie w związku z kursami Alfa. Co to takiego będzie? Bo to u nas w Gdańsku.
To będzie forum Alfa 14 października. Tutaj jest taki pomysł, jest właściwie pomysł też we współpracy z kurią, z biskupami, żeby zaprosić żeby też otworzyć nowe środowiska na kursy alfa i też są zaproszeni księża, na przykład ze świeckimi współpracownikami, mogą być z parafialnych radusz pasterskich, liderzy, animatorzy wspólnot. No chodzi o to, żeby jakby nowe środowiska poznały to narzędzie, bo to jest narzędzie tylko i wyłącznie. Zapisy będą, właściwie wystarczy wpisać forum alfa gdański, się wszystko pokazuje, strona alfa z całym programem razem z rejestracją, więc no dosyć łatwo znaleźć.
Gdybym tak zapytała, bo może słucha nas ktoś, kto się waha, a może by chciał pójść na ten kurs alfa, ale nie wie, czy zrobi ten pierwszy krok, czy znajdzie odwagę w sobie. Dlaczego warto wybrać się, chociaż na to pierwsze spotkanie?
Zawsze mówimy, że jak masz taki niepokój w brzuchu i tak się zastanawiasz, czy to dla ciebie, to właśnie jest dla ciebie. Najróżniejsze osoby, które przyszły przez przypadek, które były na rozdrożach i zawsze ich tam coś zatrzymało takiego, że ten kurs skończyli i nie żałowali swojej decyzji.
Część ludzi, którzy nie mają odwagi wyjść tak człowiek do człowieka i przyjść osobiście na coś, ale włączą się online. Nawet mieliśmy takie osoby, które nawet nie miały odwagi włączyć kamery albo nawet się odezwać, no to mogą pisać na czacie, mogą tylko słuchać. Były takie kursy, też trudne to było dla ekipy, bo się nie włączali kamer, nie specjalnie głosu nie zabierali. A na koniec tego kursu po prostu opowiadali takie rzeczy, że te pytania w nich pracowały przez cały tydzień, że myśleli o tym wszystkim. I się okazywało, że życie się przemieniało, więc dla mnie to jest ogromne też doświadczenie takiego działania Bożej łaski w ogóle w tym, a nie nas, bo my właściwie byliśmy bezradni, nie? Nie wiadomo, kto tam jest z tamtej strony, czy w ogóle ktoś tam jest. Także to było naprawdę... No niesamowite doświadczenie.
Gdyby ktoś już się w takim razie zdecydował po tym, co panie powiedziały, gdzie szukać takich kursów alfa?
Na stronie głównej Alfa Polska sporo jest w różnych terminach, ale jeśli ktoś nas słyszy poza miastem, przypadkowo po prostu włączył Radio Gdańsk, to najlepiej na Alfa Polska, tam w wyszukiwarce znajdziecie swoje miasto i podacie miejsce zamieszkania i w obrębie najbliższych bodajże chyba 50 kilometrów pojawią się aktualne kursy, które się w danych miejscowościach zaczynają i w najbliższym czasie.
Alfy, które ruszają w październiku, to jest Gdańsk Siedlce, Gdańsk Matarnia, no i właśnie Alfa Online. Też mieliśmy takie edycje, że Polacy z całego świata się zapisywali, nie? I to też było po prostu piękne. Albo nawet ktoś mówił, że po angielsku był na Alfie, ale niewiele z tego zrozumiał, więc wolał przyjść w swoim własnym języku, nie?
Warto.
Warto. Naprawdę polecamy z całego serca.
Polecam też jako uczestnik i jako organizator. Jako uczestnik, że sama to przeżyłam bardzo mocno, a jako organizator, że widzę właśnie jak ludzie korzystają, się zmieniają ich życia na lepsze.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I do audycji W drodze przybył już redaktor Piotr Piotrowski. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Powinieneś być dzisiaj nastawiony bardzo pozytywnie, dynamicznie i rodzinnie, bo...
Byłem na kongresie rodzin polonijnych.
A no właśnie. I tam
ale
padł...
niech nie zwiedzie ten tytuł, bo to nie tylko rodziny polonijne.
Szósty Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku odbył się, drodzy państwo. I takie zdanie, które jakby rozpocznie naszą dzisiejszą rozmowę, jest następujące. Wrogim rodzinie utopią katolicka nauka społeczna przeciwstawia małżeństwo i rodziny, które wypełniają troskę o potrzeby materialne i pielęgnowanie wartości duchowych, moralnych i religijnych.
Tak, kongres odbywał się pod hasłem zainwestuj w przyszłość, zainwestuj w rodzinę i ja myślę, że ci, którzy w nim uczestniczyli, to są takimi żywymi przykładami tego. Mówię oczywiście o osobach świeckich, które się tam pojawiły. Są żywymi przykładami tego, że to jest taka inwestycja, która jest na dzisiejsze czasy dobrą inwestycją.
Żeby nie powiedzieć konieczną.
Najlepszą w zasadzie. Przyjechało ponad 500, no prawie 600 osób z 28 krajów. Głównie Europa dominowała, ale był też Nowy Świat, czyli Ameryka Północna i Południowa. Co jakby uderzało w tym wszystkim, w tym całym kongresie, to może nie tyle takie poczucie można było mieć patrząc na program, że to jest trochę taki natłok, bo tych wydarzeń było bardzo dużo, ale to było wszystko świetnie zorganizowane i czasowo dobrze rozegrane, bo mieliśmy i konferencje, były wykłady, ale przede wszystkim chyba to, co najważniejsze, było tam mnóstwo indywidualnych konsultacji, dlatego mówię też, że to było dobre wydarzenie dla wszystkich, ponieważ mogły też uczestniczyć rodziny tutaj z naszego terenu i z naszej archidiecezji, w ogóle z Pomorza. Takie z kilkoma osobami rozmawiałem na ten temat, dlaczego przyszli, się pojawili. No, chcieli akurat posłuchać na jakiś konkretny temat. Mnóstwo było naprawdę takich bardzo życiowych różnych tematów, które dotyczyły tego, jak dzisiaj funkcjonuje współczesna rodzina, jak znaleźć czas dla bliskich. Tak teraz z głowy po prostu cytuję.
To są bardzo ważne pytania i ważne zagadnienia, o których warto rozmawiać, bo ja tak się zastanawiam, jaki wpływ taki kongres ma potem na sytuację rodzin w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, ale też za granicą, bo podsumowując te trzydniowe wydarzenia, biskup Piotr Turzyński, delegat do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, mówił tak, że te rodziny chrześcijańskie polskie mają coś do zaoferowania światu. Dają wielkie, piękne świadectwo miłości, godności ludzkiej, szacunku do każdego, do życia. To są takie, można powiedzieć, perełki, ale też takie kategorie działań społecznych, tak, no, którymi trzeba się zająć.
Bardzo się cieszę, że znalazłeś ten cytat, bo potem w dalszej części biskup Turzyński mówił o tym, że te osoby są właśnie, tak jak powiedziałeś, tymi perłami, czy tymi jednostkami, czy tymi rodzinami, które też promieniują we własnym środowisku, bo przekazują tą i nadzieję, ale też przede wszystkim no, ten sposób życia innym. I to się, drodzy Państwo, przekłada nie tylko na środowisko, byśmy powiedzieli, parafialne, tak jak ci ludzie funkcjonują gdzieś tam w tych swoich obszarach na emigracji, ale też na środowisko zawodowe, tak? Bo przecież ci ludzie też funkcjonują społecznie. Mało tego, są takim motorem różnych inicjatyw. Rozmawiałem z ludźmi, którzy po 19 latach wrócili z emigracji z Anglii do Polski, założyli tam Radio Bobola. Teraz to radio funkcjonuje też w Poznaniu, bo oni się przenieśli do Poznania. Ono za chwilę będzie miało oddziały, też już ma w Irlandii, ma oddział w Szkocji, więc są takie inicjatywy, które...
Bardzo konkretne, tak, działania, tak, ewangelizacyjne, konkretne, prawda?
Dokładnie, również. Dużo ale właśnie było też właśnie, o ewangelizacji, ale to też jest działanie społeczne, no bo w ślad za tym idą też jakieś propozycje właśnie, jak to sobie organizować życie, czy na przykład jak inwestować swój rozwój zawodowy, więc to jest, to się dzieje na różnych polach. Także podsumowując, może jeszcze w kilku zdaniach, niesamowicie ważna konferencja, wydarzenie, które, tak jak mówił biskup Turzyński, jest jednym z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o duszpasterstwo polskiej emigracji, no i Bogu dziękować, że to się odbywa co roku.
Dwa tygodnie temu, w niedzielę 10 września, mówiliśmy o tym wydarzeniu wielokrotnie. Odbyła się beatyfikacja Wiktorii Józefa Ulmów wraz z siedmiorgiem ich dzieci. Tymczasem w Gdańsku powstał wizerunek przedstawiający błogosławioną rodzinę. Gdzie ten wizerunek można zobaczyć?
Tak, można go zobaczyć w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. No właśnie, co ciekawe, on ma też związek z kongresem, ponieważ został poświęcony przez biskupa Piotra Turzyńskiego w czasie mszy świętej kończącej kongres, ten Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Poruszający dla mnie, poruszająca ikona z takim, no musicie Państwo zobaczyć. Trudno mi znaleźć słowa, ale naprawdę jak ją zobaczycie, to będziecie na pewno poruszeni tym wizerunkiem.
No właśnie, nie wszystko trzeba dopowiedzieć. Tak, czasami jest. Trzeba po prostu przyjść i pobyć przy takim wizerunku, pomodlić się, bo przecież ikona to jest coś wyjątkowego. Dwa słowa o takiej jednej parafii, akurat z Gdańska Osowej. Miał stanąć kościół na miejscu dawnego wysypiska śmieci, a pierwsza msza święta została odprawiona na ściernisku, o czym mówimy.
No tak, czyli nasz cykl Panorama Archidiecezji, który no już zbliża się powoli do końca, po prawie 5 latach opisywania wszystkich parafii, tym razem parafia Chrystusa Zbawiciela z Osowej. Pozdrawiamy serdecznie księdza Tokarza.
Księdza proboszcza, tak. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim proboszczom. No i na koniec chciałbym, żebyśmy zaprosili Państwa na ucztę dźwięku, bo często o tym mówimy, o tym, żeby trochę po tą kulturę sięgać. W tym roku podobno festiwal, o którym za chwilę dwa słowa powiemy, wchodzi na inny poziom.
Tak, ponieważ zmienia anturaż, czyli przenosi się w miejsca, w których do tej pory nie był, czyli do Pałacu Opatów.
A mówimy o festiwalu Organy Plus.
Tak, wspaniałym festiwalu, któremu dowodzi i przewodzi profesor Andrzej Szadejko, znakomity maestro organista. No myślę, że jak zawsze będziemy mieli okazję poobcować z czymś, co jest z jednej strony, tak jak profesor Andrzej mówi, próbą rekonstrukcji, czyli takim wehikułem czasu, który nas przenosi do konkretnego twórcy i czasu, w którym żyje, ale też do przestrzeni gdańskiej. Będzie mnóstwo gdańskich akcentów. Odsyłam Państwa oczywiście do lektury naszego tekstu, ale też na naszą stronę internetową.
A ja tylko dopowiem informacje Państwu, że festiwal rozpocznie się 28 września tak i potrwa do 7 października.
Także jeszcze trochę czasu, żeby się uzbroić w czas
i pouczytować i pouczytować z dźwiękiem z wyższego poziomu kultury. Dobrego dnia Państwu życzymy.
Dziękuję bardzo.
Z redaktorem Piotrem Piotrowskim.
Dziękuję jeszcze raz.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz ze Stefanem Kotiukiem, który audycję zrealizował, z Panem Bogiem Andrzej Urbański.